licząc od dnia dzisiejszego, pozostało nam zaledwie prawie równo na miesiące do tego bardzo ważnego wydarzenia, które w tym roku będzie miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, gdzie trwało się, tak również w kontekście objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża Wizjonero przedstawiła się jako właśnie Najświętsza Maria Panna Różańcowa. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę objawień w Fatimie. Te objawienia mają swoją naukę, swój przekaz. W najbliższym czasie postaramy się dotknąć również i tych wydarzeń, tak aby wieczór był nam znany nie tylko i wyłącznie z nazw, ale również i z zawartości. A dzisiejszym naszym spotkaniem, dzisiejszą katechezą, kolejnym nauczaniem, które przeprowadza nam już od tych kilkunastu miesięcy święty Ludwik Grignon-Delfort, Tomasz Akempis, chcemy dobrze przygotować się do tego, aby jeszcze raz samych siebie poświęcić Jezusowi Chrystusowi przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Chodzi o to, abyśmy czynili to w sposób bardzo rozumny, czyli świadomy, i aby ten akt poświęcenia nie był tylko i wyłącznie jakimś jubileuszowym wydarzeniem, ale żeby nas było stać na to i byśmy przede wszystkim byli sprawni na tyle, żeby samych siebie i świat cały w ręce Jezusa Chrystusa przez Najświętszą Marię Pannę byli gotowi składać. Dzisiejszy temat to Pani Apokaliptyczna z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Powiedziałem, że stanie się to zwłaszcza przy końcu świata i to wkrótce, gdyż Najwyższy wraz z Najświętszą Matką powinien ukształtować wielkich świętych, którzy świętością innych świętych przewyższą tak dalece, jak cedry Libanu niskie przewyższają krzewy, jak to Bóg objawił pewnej świętej duszy, której życie opisał Renty. Wielkie te dusze, pełne łaski i gorliwości, będą powołane do tego, by opór stawiły nieprzyjaciołom Bożym, którzy zewsząd podniosą zajadłe głowy. Zapałają one szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Dziewicy. Będą oświecone jej światłem, będą karmione jej mlekiem, kierowane jej duchem, wspierane jej ramieniem i otoczone jej opieką, tak, iż jedną ręką będą walczyć, a drugą budować. Jedną ręką będą zwalczać, obalać, miażdżyć heretyków wraz z ich herezjami, odszczepieńców wraz z ich schizmami, bałwochwalców wraz z ich bałwochwalstwem, grzeszników wraz z ich bezbożnością, a drugą ręką będą budować prawdziwą świątynię Salomona i tajemnicze miasto Boże, to znaczy Najświętszą Pannę, zwaną przez ojców Kościoła świątynią Salomona i miastem Bożym. Pobudzą oni świat cały słowem i przykładem do prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Panny, co im wprawdzie mnóstwo przysporzy nieprzyjaciół, ale też wyjedna dużo zwycięstw i wiele chwały dla Boga. Bóg objawił to świętemu Wincentemu Ferreriuszowi, wielkiemu apostołowi swego wieku, jak to on sam wyraźnie zaznacza w jednym ze swych dzieł. Wydaje się, jakoby Duch Święty był, to wszystko przepowiedział w psalmie 58 słowami. I poznają wszyscy, że Bóg panuje nad Jakubem, aż do krańców ziemi. Co wieczór powracają oni i przymierają głowę jak psy i każą wokoło miasta, szukając i krążą wokoło miasta, szukając zdobyczy. Owym miastem, które ludzie znajdą przy końcu świata, by się nawrócić i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jest Najświętsza Maryja Panna, którą Duch Święty nazwał miastem Bożym. Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o osobie jej Syna mało jeszcze byli uświadomieni od prawdy, co by nie zawodnie nastąpiło, gdyby Maryja więcej znana była, mianowicie z powodu cudownego jej wdzięku, którym ją Najwyższy nawet na zewnątrz pozdrowił. Bo też Dionizy Sendo Areopagita pisze, że kiedy ją ujrzał, byłby ją z powodu jej tajemniczego uroku i niezrównanej piękności wziął za bóstwo, gdyby wiara, w której był ugruntowany, nie była pouczyła go o prawdzie, że tak nie jest. Natomiast przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja musi być znana i przez Ducha Świętego objawiona, by przez nią Chrystusa poznano, kochano i usłużono, albowiem powody, dla których Ducha Świętego ukrył, dla których Duch Święty ukrył swą oblubienicę za jej życia ziemskiego, dając Ewangelii tak szczupłe o niej objawienie, już istnieć nie będą. Bóg zatem chce Maryję, arcydzieło rąk swoich, obych czasach ostatnich objawić i odsłonić. Albowiem sama ukrywała się na tym świecie i z głębokiej pokory uniżała się poniżej grobu, uzyskawszy u Boga apostołów i ewangelistów to, co zamilczeli o jej życiu. Ponieważ Maryja jest arcydziełem rąk Bożych, tak na ziemi przez łaskę, jak w niebie przez chwałę, Bóg chce, by go za to wielbiono na ziemi i wśród żyjących wysławiono. Ponieważ Maryja jest duszenką poprzedzającą i odsłaniającą słońce sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, dlatego powinna być poznana i objawiona, by przez to Jezus Chrystus był uwielbiony. Ponieważ Maryja jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz pierwszy, będzie ją i wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, choć nie w ten sam sposób. Ponieważ Maryja jest środkiem niezawodnym i prostą, a nie powalaną drogą, by dojść do Chrystusa i znaleźć go, że to dusze, które mają szczególniejszą zabłysną świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, znajdzie życie, to znaczy Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Nie można jednak znaleźć Maryi, nie szukając jej. Nie można jej szukać, nie znając jej. Gdyż nikt nie szuka ani nie pragnie, czego nie zna. Konieczną więc jest rzeczą, by Maryję znano bardziej niż kiedykolwiek, żeby Trójca Przenajświętsza jak najwięcej była znana i uwielbiana. Maryja musi w owych czasach ostatecznych więcej niż kiedykolwiek zajaśnić miłosierdziem siłą i łaską. Miłosierdziem, by przyprowadzić i miłośnie przyjąć biednych grzeszników i zbłąkanych, którzy się nawrócą i do Kościoła katolickiego powrócą. Musi zajaśnić siłą przeciw nieprzyjaciołom Boga, przeciw bałwochwalcom, schizmatykom, mahometanom, Żydom i zatwardziałym bezbożnikom, którzy się strasznie buntować będą. I wszystkie siły wytęczą, by tych, którzy się im przeciwstawią, skusić i doprowadzić do upadku przez obietnicę lub groźby. Wreszcie musi zajaśnić łaską, by dodać otuchy męstwa dzielnym szermierzom i wiernym sługom Jezusa Chrystusa, którzy walczyć będą za Jego sprawę. Wreszcie musi Maryja stać się groźbą, jak wojsko gotowe do boju, przeciw szatanowi i jego wspólnikom, głównie w owych czasach ostatnich, gdyż szatan, wiedząc, że mało, o wiele mniej niż kiedykolwiek pozostaje czasu, by gubić duszę, podwajać będzie swe codzienne zakusy i ataki. Nie za długo rozpocznie okrutne prześladowania i pocznie straszne zastawiać zasadzki na wierne sługi i prawdziwe dzieci Maryi, których pokonać daleko trudniej, niż nad innymi odnosić zwycięstwa. Z dzieła Tajemnica Maryi. Doświadczenie użycie tego nieskończenie lepiej niż wszystko, co na ten temat ci mówią i znajdziesz, jeśli byłaś wierna tej niewielkiej cząstce, jaką ci powiedziałem, tak wiele bogactw i łask w tej praktyce, że będziesz zaskoczona, a twoja dusza napełni się całą ufnością. Pracujmy więc najdroższa duszą i postępujmy tak, by przez to nabożeństwo wiernie praktykowane dusza Maryi była w nas, by wielbić Pana, by Duch Maryi był w nas, by radować się w Bogu, w swoim Zbawcy. Oto słowa świętego Ambrożego. I nie sądźmy, by większą chwałą i szczęście przebywać na łonie Abrahama, który jest rajem, niż na łonie Maryi, gdyż tam Bóg umieścił swój tron. To nabożeństwo wiernie praktykowane wywołuje w duszy rozliczne skutki. Jednak dar główny, jakim cieszą się dusze, to ustanowienie tu na ziemi życia Maryi w duszy. Tak, że to już nie dusza żyje, ale Maryja w niej. A zostaje się, aby tak powiedzieć, jej duszy. Otóż jeśli dzięki niewysłowionej, lecz prawdziwej łasce Najświętsza Maryja jest królową w duszy, to jakich cudów w niej nie dokonuje? Jako sprawczyni wielkich cudów, zwłaszcza wewnętrznych, działa w ukryciu, nawet bez wiedzy duszy, która, wiedząc o tym, mogłaby zniszczyć piękno jej dzieła. Ponieważ jest ona wszędzie dziewicą głodną, wnosi do każdego wnętrza, który przebywa, czystość serca i ciała, czystość w intencjach i zamiarach, obfitowanie w dobre czyny. Nie sądź, duszo moja, nie sądź, droga duszo, że Maryja, najpłodniejsza ze wszystkich stworzeń, która zrodziła Boga, pozostaje bezczynna w duszy wiernej. Ona sprawia, że dusza żyje nieustannie w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus żyje w niej. A skoro Jezus Chrystus jest także owocem Maryi, zarówno w każdej poszczególnej duszy, jak i w świecie w ogóle, to przecież właśnie w duszy, której mieszka Maryja, Jezus Chrystus jest jej owocem i jej arcydziełem. Wreszcie Maryja staje się wszystkim dla tej duszy u Jezusa Chrystusa. Oświeca jej umysł swoją czystą wiarą. Swoją pokorą pogłębia jej serce, rozszerza ją i rozpala swoją miłością, uszlachetnia i powiększa swoim macierzyństwem. Ale po cóż się zatrzymuje? Tylko doświadczenie uczy o tych cudach Maryny, które są niewiarygodne dla ludzi uczonych i pysznych, a nawet dla ogółu pobożnych mężczyzn i niewiast. Skoro przez to Maryję Bóg po raz pierwszy przyszedł na świat w uniżeniu i wyniszczeniu, to czy nie można by też powiedzieć, że przez Maryję Bóg przyjdzie po raz drugi, jak tego oczekuje cały Kościół, by zapanować wszędzie oraz sądzić żywych i umarłych? Jak to się stanie i kiedy to się stanie, któż to wie? Jednak wiem dobrze, że Bóg, którego myśli bardziej są odległe od naszych niż niebo od ziemi, przyjdzie w czasie i w sposób najmniej oczekiwany przez ludzi, nawet tych najbardziej uczonych i najbardziej znających Pismo Święte, jakie na ten temat nie mówi jasno. Trzeba wierzyć także, że u końca czasu, a może wcześniej niż myślimy, Bóg wzbudzi ludzi wielkich, pełnych Ducha Świętego i Ducha Maryny, dla których ta Najświętsza Władczyni dokona wielkich cudów w świecie, by zniszczyć grzech i nad królestwem zepsutego świata ustanowić królestwo swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I właśnie przez to nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, które tu zaledwie szkicuje i pomniejsza mnie z powodu mej słabości, ci święci ludzie osiągną wszystko. Oprócz wewnętrznego praktykowania tego nabożeństwa, o którym mówiliśmy, są jeszcze praktyki zewnętrzne, których nie należy pomijać ani zaniedbywać. Pierwszą praktyką zewnętrzną jest oddanie się Jezusowi jakiegoś szczególnego dnia przez ręce Maryny, której stajemy się niewolnikami, i przyjęcie tego dnia Komunii Świętej oraz spędzenie tego dnia na modlitwie. A ten poświęcenia będziemy omawiać, przynajmniej raz w roku. Drugą praktyką jest składanie co roku tego samego dnia małej daniny Najświętszej Dziewicy na znak naszego poddaństwa i zależności. Był to zawsze wyraz hołdu niewolników względem ich Pana. Tą daniną jest albo pewne umartwienie, albo jałmużna, albo pielgrzymka, albo modlitwa. Błogosławiony Mary według relacji jego brata, świętego Piotra Damiana, brał publicznie chłostę każdego roku tego samego dnia przed ołtarzem Najświętszej Dziewicy. Nie żąda się ani nie doradza takiej gorliwości, jednak nie dajemy Maryi wiele, bo trzeba przynajmniej ofiarować to, co się jej przedstawia, z sercem pokornym i prawdziwie wdzięcznym. Trzecią jest obchodzenie co roku ze szczególnym nabożeństwem święta Zwiastowania, który jest głównym świętem tego nabożeństwa, a zostało ustanowione po to, byśmy czcili i naśladowali zależność, jakiej Słowo Przedwieczne poddało się tego dnia z miłości do nas. Czwartą praktyką zewnętrzną jest codzienne odmawianie bez zobowiązania pod grzechem w przypadku zaniedbania koronki do Najświętszej Dziewicy, złożonej z trzech Ojcze Nasz i 12 Zdrowaś Mario, oraz częste odmawianie Magnifikat, jedynej pieśni Maryi, jaką posiadamy, by dziękować Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, przyciągając nowe. Zwłaszcza nie należy zapominać o odnawianiu go po Komunii Świętej, jako dziękczynienie. co też czyniła po komunii, jak utrzymuje uczone Gerson, sama Najświętsza Maria Panna.